Dialog, wspólne poszukiwanie, dialog z wyznawcami innych religii. Opracował ksiądz Adam Wolanin, jezuita.
Dobra znajomość innych religii, a przynajmniej najbardziej istotnych ich elementów, może być niewątpliwie pomocna w realizacji tego, co w obecnych czasach określa się pięknie jako międzyreligijny dialog. Ale nie gwarantuje jeszcze dobrych rezultatów tegoż dialogu. Przede wszystkim dlatego, że nikt z nas nie jest panem umysłu i serca innych ludzi, a przecież z nimi prowadzi się dialog, a nie z religiami jako takimi. A ponadto my sami możemy być niezdolni do dialogu. Teoretyczna znajomość religijnych treści oraz przekonań naszych współrozmówców, czyli partnerów dialogu, na nic się zda, jeśli zabraknie nam tej niepopularnej cnoty, jaką jest pokora, która przysposabia nasze serce i umysł do pogodnego rozważenia i właściwej oceny stanowiska drugiego człowieka. A mówiąc bardziej po prostu, potrzeba nam trochę zdrowego rozsądku, aby przyznać, że nie wszystko wiemy i że jeszcze czegoś możemy się nauczyć. Dobre przygotowanie do dialogu będzie zawsze uwzględniać kształtowanie u ludzi takiej postawy, albowiem nie tylko nie jest ona sprzeczna z wymogami naszej chrześcijańskiej wiary, lecz wprost przeciwnie, w niej się zawiera. Przyjęta jako Boży dar, chrześcijańska wiara domaga się takiej postawy i do niej przygotowuje.
Nie należy wszakże zapominać o innym, bardzo ważnym wymiarze dialogu. Jest nim przejrzystość, czyli to, co można by określić jako uczciwość wobec własnych przekonań religijnych. Otwartość umysłu i serca oraz poszanowanie religijnych przekonań innych ludzi, jak też gotowość współpracy z nimi w budowaniu wspólnego dobra, winny iść w parze z odważnym i jasnym przekazywaniem treści naszej chrześcijańskiej wiary. Przede wszystkim zaś samo życie winno być zgodne z wymogami tejże wiary. Gdy tego zabraknie, niewiele pomogą wyuczone rozprawy o religiach i ich wartościach. Na nic by się też zdało przemilczanie istotnych treści naszej wiary pod pozorem szukania tego, co nas łączy, a nie tego, co dzieli. Problemów się nie rozwiąże i nie uniknie tylko przez to, że jak struś włoży się głowę w piasek, by ich nie widzieć. Takie nastawienie do dialogu świadczyłoby o niezrozumieniu jego założeń i celu, a ponadto oznaczałoby ono brak zaufania do współrozmówców, a przede wszystkim do samego Boga, który jest Panem ludzkich serc i światłem, które rozjaśnia zawiłości naszych umysłów.
Głównym przedmiotem dotychczasowych pogadanek z serii dialogu z innymi religiami był rozwój i nauka poszczególnych religii, jak również pewne elementy dotyczące niektórych praktyk w ramach tychże religii. Treścią zaś kilku następnych pogadanek z tej samej serii będzie próba ogólnej oceny innych religii w świetle wiary chrześcijańskiej oraz przedstawienie niektórych związanych z tym problemów o charakterze teologicznym i duszpasterskim. Nasze spojrzenie na inne religie ma określony punkt widzenia, a mianowicie Chrystusowe objawienie i naukę Kościoła, która w świetle tego objawienia stale się tworzy i pogłębia. Konkretne postawy i zachowania wobec wyznawców innych religii zależą na ogół nie tylko od dobrej znajomości tych religii, lecz także i przede wszystkim od głębi i żywotności naszej chrześcijańskiej wiary.
Przy omawianiu tego tematu rozróżnić należy dwa podstawowe wymiary. Jeden dotyczy tego, co można powiedzieć o wartości innych religii z punktu widzenia Bożego objawienia i nauki Kościoła. Drugi natomiast wiąże się z naszym praktycznym ustosunkowaniem się do wyznawców innych religii. Zasadniczy problem można by wyrazić po prostu w ten sposób. Co mam zrobić, wiedząc, że Bóg zbawia ludzkość poprzez wiarę w Chrystusa, że ja jako chrześcijanin mam obowiązek swoim życiem i słowem świadczyć o Chrystusie i że większość ludzi na świecie nie zna lub nie wierzy w Chrystusa? Niełatwo jest dać jednoznaczną odpowiedź na takie pytanie. i wcale nie chodzi tutaj o dostarczenie gotowej odpowiedzi na wszystkie możliwe problemy w tej dziedzinie, lecz jedynie o ukazanie pewnych możliwości przy rozwiązywaniu takich problemów.
Kościół jest świadomy swojego obowiązku głoszenia Ewangelii wszystkim narodom, a równocześnie zdaje sobie sprawę, że także poza chrześcijaństwem istnieje wiele wartości, które stara się dostrzegać i właściwie ocenić. Bardziej może niż w przeszłości, w naszych czasach, Kościół jest wyczulony na to, aby nie nazywać nieczystym tego, co Bóg oczyścił, by nie zniszczyć w człowieku tego, co Bóg stworzył i co nieustannie przemienia przez swego Ducha Świętego. Problemem dla Kościoła jest nie to, czy głosić Ewangelię, czy nie, bo nakaz Chrystusa jest bardzo jasny i zobowiązujący, lecz raczej, jak wywiązać się z tego zadania, tak by pozostać wiernym Chrystusowi, a równocześnie uszanować ludzką godność i nie zniszczyć tych wartości, które sam Bóg zaszczepił w ludzkich sercach i umysłach.
Na ogół wszystkie religie, niezależnie od nazwy i kategorii, mają określony model tego, co w chrześcijaństwie nazywamy zbawieniem. I dla osiągnięcia tego zbawienia proponują konkretne środki. Tradycja oraz duchowe doświadczenie niektórych religii są bardzo bogate. Z tego punktu widzenia chrześcijaństwo nie ma monopolu i nie uważa się za religię lepszą od innych. Wielkość i duchowe bogactwo chrześcijaństwa mają swój fundament i jedyne źródło w Chrystusie, Zbawicielu wszystkich ludzi. Tylko w odniesieniu do Niego można mówić o wyższości chrześcijaństwa nad innymi religiami. Ale jest to wyższość, która nie poniża, lecz która uszlachetnia i jest otwarta dla wszystkich narodów i dla każdego człowieka.
Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa niektórzy ojcowie Kościoła usiłowali dostrzec niektóre pozytywne elementy w religiach pogańskich po to, by je móc włączyć do chrześcijaństwa. Albo po to, by przy pomocy tych elementów przybliżyć naukę Chrystusa ludziom, którym Kościół głosił Ewangelię i wśród których był obecny. Ci sami ojcowie zawsze utrzymywali i podkreślali, że inne religie znalazły swoje dopełnienie w Chrystusie i dlatego same w sobie nie mają już wartości i racji bytu. Praktyczną konsekwencją takiego przekonania była troska o to, by Chrystusowa Ewangelia dotarła do wszystkich narodów i by je ogarnęła Jego zbawcza moc. Śmiało i odważnie, bez żadnych kompromisów, głosili oni konieczność nawrócenia i przyłączenia się do wspólnoty wierzących w Chrystusa.
Czy w naszych czasach jest inaczej? Pod wieloma względami tak, ale Kościół nadal jest przekonany o tym, że Bóg zbawił ludzkość w Chrystusie i że dlatego konieczne jest nawrócenie się do Niego. W duchu wierności Chrystusowi Kościół nie przestaje głosić ludziom Jego Ewangelię i wzywa do życia zgodnego z wymogami tejże Ewangelii. Liczne podróże misyjne i wizyty duszpasterskie papieża Jana Pawła II są bardzo wymownym znakiem takiego przekonania Kościoła i jego troski o wierne wypełnienie powierzonego mu przez Chrystusa zadania. Oczywiście nie brak też głosów, które uważają, że to już dzisiaj niemodne i że trzeba zrezygnować z tej tradycyjnej formy misji. A nie brak i takich, którzy twierdzą, że w ogóle należałoby zrezygnować z ewangelizacyjnej misji na rzecz innych, bardziej palących spraw.
Takie nastawienie ma swoje źródło i przyczynę zarówno w zbyt optymistycznej wizji innych religii, jak też pewnego rodzaju relatywizacji Chrystusowego objawienia i co za tym idzie, w osłabieniu wiary. Wspomina o tym wyraźnie Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Missio. Zbytnia łatwość odchodzenia od tego, co stanowi podstawowe zadanie Kościoła, może istotnie wynikać z niewłaściwej oceny innych religii oraz z osłabienia wiary i niezrozumienia jej wymogów. Jakie jest stanowisko Kościoła? Będzie o tym mowa w następnej pogadance.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.